Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować.
Jakiś czas temu w odcinku o Powstaniu Warszawskim opowiedzieliśmy Wam, jak ono wyglądało głównie z perspektywy walk. Jednak być może nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że no to nie było tak, że przez wszystkie dni powstania wszyscy w mieście non-stop się tłukli. No nie, byli powstańcy, była też ludność cywilna. Jedni i drudzy musieli znaleźć czas na odrobinę wytchnienia, na relaks, musieli się myć, musieli coś jeść. I właśnie o takich aspektach powstania warszawskiego dzisiaj Wam opowiemy. Czemu nie wszystko opłaciło się jeść, mimo że czasem naprawdę kusiło? Jak wyglądała sprawa z okresami u dziewczyn w czasie Powstania Warszawskiego? Czemu można powiedzieć, że niektórzy powstańcy spali wręcz na pieniądzach? Jak wyglądały wtedy śluby, wesela i czemu powstańcy tak bardzo lubili tańczyć? No i czy im wypadało? Czas na nowy odcinek Historii bez cenzury. Zacznijmy od kwestii absolutnie podstawowej, jaką bezdyskusyjnie jest jedzenie. Głód to sprawa, o której wspominali później często powstańcy i ludność cywilna i w sumie nie ma się co dziwić, bo przecież zakładano, że walki potrwają tydzień, no a sytuacja potoczyła się zdecydowanie inaczej i dość szybko zaczęło brakować nie tylko amunicji, środków medycznych, ale również właśnie żarcia. Chociaż na samym początku nie wyglądało to jeszcze tak potwornie. Na takim Mokotowie na przykład ludzie przez jakiś czas mieli dość powszechny dostęp do chleba, bo korzystano nie tylko ze zdobytych niemieckich magazynów, ale ludzie po prostu zrobili też sobie żniwa na okolicznych polach. Na Żoliborzu sytuację ratowały ogródki działkowe, z kolei na Czerniakowie ludzie jedli podobno obrzydliwe, ale za to sycące kluski z mąki żytniej z marmoladą z buraków, bo tego było najwięcej w zdobytych magazynach niemieckich. Podobno cała dzielnica marzyła o tym, żeby raz dla odmiany zjeść ziemniaki ze skwarkami, ale po jakimś czasie jakiekolwiek jedzenie w sycących ilościach było szczytem marzeń. Powstańczy kucharze, jak tylko mogli, starali się urozmaicać jedzenie swoim walczącym kolegom i ludności cywilnej, nawet jeżeli chodziło tylko o zmianę formy. Wiecie, na zasadzie, że jednego dnia pomidorowa, a drugiego kluski z pomidorowym sosem. Najczęściej jedzono dania jednogarnkowe, zagryzano czarnym chlebem, zapijano kawą, najczęściej zbożową. Oczywiście zdarzały się też wypadki, na przykład raz cały pluton struł się plackami, które ktoś usmażył nie na oleju, tylko na esencji perfum, które z jakiegoś powodu za olej uznał. No i jeszcze zdarzały się umyślne próby otrucia. Oczywiście nie między samymi powstańcami, po prostu Niemcy szybko zorientowali się, że naszym zaczyna brakować jedzenia, a że człowiek głodny często najpierw zje, a potem pomyśli, no to zaczęli podrzucać paczki z zatrutym jedzeniem, absolutnie niedostępnym w Warszawie tak na co dzień po paru tygodniach walk, typu wiecie, kiełbasa czy śledzie. Wiemy, że przynajmniej jedna grupa naszych tak oszukana trafiła do szpitala. Wróćmy do powstańczej kuchni, jednak nie będzie o pluj zupie, bo o niej już było przy okazji poprzedniego odcinka o powstaniu. Kucharze po paru tygodniach walk mogli już jedynie z rozrzewnieniem wspominać swoje wariacje na temat makaronu i pomidorów. Jedzenia brakowało tak potwornie, że pomimo początkowej niechęci wielu osób do menu wjechała konina, a niedługo później zupa z rozgotowanej kaszy i takich małych gąsieniczek, kotlety mielone z kota, psia wątroba i obiecuję, to nie jest jakiś ponury żart. Największym frykasem była mąka rzucona na gorącą wodę i potem pociągnięta marmoladą. W tym też czasie potworny problem był już z wodą. Niemcy niestety bardzo szybko odcięli większość miasta od wody. Po dwóch tygodniach walk zajęli stacje wodociągów i kanalizacji. Powstańcy apelowali, żeby wodę oszczędzać, bo była ona przecież konieczna. Nie tylko, żeby była zupa, ale też była konieczna do gaszenia pożarów, funkcjonowania szpitali, do higieny, no i oczywiście do picia. W miejscach, gdzie jeszcze działały ujęcia wody, ustawiały się gigantyczne kolejki ludności cywilnej i to było czekanie przez wiele godzin w potwornym stresie, bo przecież taki tłum to był banalny cel dla niemieckich samolotów czy snajperów. Sytuacja higieniczna zaczęła się robić naprawdę potworna, nie tylko za sprawą ciężkiego dostępu do wody, ale również mydła. Powstańcy chodzili uwaleni w kurzu, kąpiel była prawdziwym świętem. Pod koniec walk cały pluton mył się w wiadrze wody. Cała ta potworna higieniczna sytuacja musiała szczególnie mocno doskwierać dziewczynom w czasie miesiączki, prawda? Niby tak, ale z drugiej strony podobno mnóstwo dziewczyn w ogóle nie dostawało wtedy okresu z uwagi na gigantyczny stres wynikający z tego, że wokół trwa powstanie, w którym każdy dzień jest ciężką walką o przetrwanie. Skoro już poruszyliśmy tematy, które wiele osób być może krępują, ale są absolutnie naturalne, to jak się sprawa miała z wypróżnianiem się w czasie powstania warszawskiego? Nie było żadnej prywatności. Latryny były wspólne dla dziewczyn i facetów, a odgrodzone w nich kabiny były prawdziwą rzadkością. Warunki były naprawdę ciężkie, ale ludzie przyzwyczaili się po prostu po jakimś czasie i nikomu za bardzo nie przeszkadzało robienie dwójki w towarzystwie innych osób, albo że ktoś robi to przy nich. A gdzie mieszkano? Bo przecież powstańcy nie mieli formalnych koszar, prawda? No nie, porozbijani na grupy mieszkali, a bardziej przychodzili odpocząć, jak sytuacja na to pozwalała, do piwnic czy schronów, podobnie jak ludność cywilna. I to jest w sumie dobry moment, żeby coś sobie zaznaczyć, bo o ile na początku powstania ludność cywilna bardzo kibicowała powstańcom, uśmiechano się, jak ich widziano, no to im dalej w las, tym było coraz więcej przejawów wrogości. Bo cywile się na to nie pisali, nikt ich o zdanie nie pytał, a teraz musieli bezsilnie siedzieć w ciemnej, śmierdzącej piwnicy, podczas gdy wokół miało miejsce jeszcze większe piekło niż do tej pory. Zasadnicza różnica była zatem taka, że w piwnicach, do których schodzili odpocząć powstańcy, też było ciasno i śmierdziało, ale panowała podniosła atmosfera. To byli w lwiej części młodzi ludzie przepełnieni energią, chociaż okej, może inaczej, przepełnieni entuzjazmem, bo z energii to oni tam często przychodzili wypruci niemal do cna i padali często praktycznie od razu spać w przeróżnych pozycjach, w przeróżnych miejscach, na stołach, na pudłach, na papierach. Powstańcy stacjonujący w polskiej wytwórni papierów wartościowych spali wręcz na pieniądzach, na niepociętych arkuszach banknotów. A jedną z dziewczyn zapamiętano, jak była tak potwornie zmęczona, że położyła sobie pod głowę kawał węgla, po czym zasnęła, jakby to była najwygodniejsza poduszka świata. Czyli powstańcy tylko się bili albo spali? No nie, o dziwo potrafili też znaleźć czas na odrobinę relaksu, na rozrywkę, oczywiście taką, na jaką pozwalały te potworne realia. Dużo śpiewano na przykład, ale nie tylko hymn czy rotę. Jako że w szeregach powstańców było niemało poetów, to praktycznie każda dzielnica miała swoją piosenkę. Marsz Śródmieścia na przykład. Ale że śpiewano, to tym was raczej pewnie nie zaskoczyłem za bardzo. Ale wiedzieliście na przykład, że powstańcy strasznie lubili tańczyć, a jeżeli was to szokuje, to nie jesteście pierwsi. Często starsi uczestnicy powstania z niesmakiem patrzyli, jak młodzi tańczą do muzyki granej przez kolegów. Uważali, że gówniarze nie mają w ogóle szacunku do tej dramatycznej sytuacji, w jakiej się wszyscy znaleźli, ale to absolutnie nie tak. Ci młodzi ludzie doskonale zdawali sobie sprawę z tego, co się wokół działo. Niemal codziennie tracili przyjaciół. Wiedzieli, że śmierć może się czaić za rogiem, więc wychodzili z założenia: hej, jutro o tej porze mogę już nie żyć, więc czemu mam nie poprosić tej sympatycznej koleżanki do tańca? Hej, jutro o tej porze mogę już nie żyć, więc czemu mam się nie dać porwać do tańca temu fajnemu młodzianowi, któremu parę godzin temu opatrywałam rękę? Każdy próbował odreagować to na swój sposób. Naturalnie do tańczenia w wolnych chwilach nikt nikogo nie zmuszał. Byli tacy, co się woleli uczyć na przykład języków obcych, albo się zaczytywać w książkach historycznych, albo z nauk ścisłych i marzyć, że kurczę, fajnie byłoby to wszystko przeżyć, a po wojnie iść na studia. Inni woleli z kolei wymyślać żarty o Hitlerze, które później publikowano w prasie powstańczej w takich rubrykach jak na przykład Uśmiech Warszawy. Ale że powstańcy mieli swoje gazety, to też pewnie wiedzieliście. A zdawaliście sobie sprawę z tego, że mieli swoje kino i nawet filmy kręcili? Żeby być dokładnym, to powstańcy opanowali aż 3 kina, jednak tylko Palladium udało im się uruchomić i puszczali tam najciekawsze fragmenty powstańczej codzienności, które rejestrowały ekipy filmowe, potem szybki montaż i już można było to puszczać każdemu, kto pojawił się z biletem, jak na prawdziwych seansach w czasach pokoju. Ile kosztował bilet? Nic. Roznoszono je w ciągu dnia, ale nie było tam informacji o miejscu i godzinie seansu, żeby zminimalizować ryzyko przypału. Był tylko napis: bilet wstępu na pokaz filmowy. Konkretne informacje przekazywano ustnie. Seans odbywał się po zmroku, żeby tłum nie był łatwym celem i nie wzbudzał podejrzeń. Tak jest, tłum. Gigantyczną frekwencję potwierdzają nie tylko wspomnienia, ale też artykuły z prasy powstańczej, z których też możemy się dowiedzieć, jak kreatywnie te produkcje udźwiękawiano, bo filmy same w sobie były przecież nieme. Otóż na balkonie kina ustawiono patefon, z którego leciała muzyka, a obok speaker prowadził do mikrofonu narrację, przy okazji ściągając trochę muzyki do tego mikrofonu. Wystarczyło trochę pokombinować z ustawieniem i efekt był naprawdę niezły, a przynajmniej był taki, że robił duże wrażenie na publiczności, która po seansie ponoć wychodziła z kina nabuzowana energią do działania. Inną formą odreagowywania było świętowanie imienin. To jest generalnie niezła jazda, bo jako że powstańcy używali pseudonimów, które często też były imionami, no to okazji do świętowania było jeszcze więcej. Jednak jeszcze większymi imprezami, imprezami zdecydowanie poważniejszego kalibru, były śluby i wesela. I jak się za moment przekonacie, jest coś romantycznie podniosłego w tych powstańczych ślubach, ale niech już nigdy nie dojdzie do sytuacji, żeby ludzie musieli zawierać małżeństwa w tak strasznych okolicznościach. Znowu musimy sobie podkreślić, że lwia część powstańców to byli młodzi ludzie, którzy często ze sobą flirtowali i w efekcie czasem się w sobie zakochiwali. Duża część powstańczych ślubów to były znajomości dość krótkie, aczkolwiek były też oczywiście takie pary, które były ze sobą już przed rozpoczęciem walk, które znały się nieporównywalnie dłużej i pewnie inaczej sobie wyobrażały taką ceremonię, no ale skoro wyszło jak wyszło, nie wiadomo było, co przyniesie jutro, i na przykład jutro o tej porze jedno z nich albo oboje mogą już nie żyć, to decydowano się na ślub, żeby w razie czego umrzeć jako mąż czy żona. Dzisiaj pary często spędzają mnóstwo czasu wybierając ciuchy na ślub, ale wtedy nie było takiej opcji. Często przysięgano sobie miłość w zakurzonych, zdobycznych panterkach, a za obrączki musiały wystarczyć kółka od firanek. Niemniej jednak w miarę możliwości starano się zorganizować tak odświętny strój, jak tylko się dało. Dziewczyna najczęściej miała granatową spódnicę i białą bluzkę, a facet, jak to na wojnie, mundur, który tak jak tylko się dało, miał przypominać mundur galowy. Często na odświętny strój zrzucał się cały oddział. Ktoś pożyczył pasek, ktoś pożyczył buty i to jeszcze mocniej integrowało walczących. Księża udzielający tych ślubów też doskonale rozumieli niecodzienność sytuacji i dostosowywali odpowiednio swoje słowa. Nie rozgadywali się na przykład za bardzo o obowiązkach małżeńskich, których duża część nijak się miała do panujących realiów. Zamiast tego mocno akcentowali w czasie błogosławieństwa słowa bądź wola twoja, bo faktycznie nikt nie mógł przewidzieć, co się za moment wydarzy i jak długo przyjdzie się jeszcze cieszyć życiem w małżeństwie. A co po ślubie? Oczywiście, że wesele. Oczywiście takie na miarę powstańczych możliwości. Nie było stołów uginających się pod ciężarem jedzenia. Żarcia było niewiele, ale za to jakie! Jako że jedzenie było jednym z najpopularniejszych ślubnych prezentów, to ludzie przynosili pokitrane na specjalne okazje frykasy i można się było raczyć kanapkami z konserwą, sardynkami, sałatką jarzynową. Każdy dostawał co prawda tylko po trochu, ale i tak radość była gigantyczna. Poza jedzeniem popularnymi ślubnymi podarkami były skarpetki, mydło, amunicja czy najbardziej upragniony własny pokój na kwaterze, w którym małżeństwo mogło się sobą nacieszyć. Jednak czasem nie dochodziło do konsumpcji małżeństwa albo trzeba było na to czekać latami, bo zdarzały się przypadki, jak parę chwil po złożeniu małżeńskiej przysięgi walki rozdzielały świeżo poślubionych. Bywały sytuacje, jak trzeba było ślub ekspresowo dokańczać i uciekać kanałami do innej dzielnicy, bo zbliżał się niemiecki nalot. Zdarzały się sytuacje, jak jedno albo oboje świeżo poślubieni ginęli między swoim ślubem a weselem. Czasami, jak oboje zostali ranni, to kładziono ich obok siebie na noszach, żeby świeżo poślubieni małżonkowie mogli się chociaż trzymać za ręce. Do tej pory mówiliśmy sobie dość ogólnie, ale ubierzmy to w jakiś przykład. Swoją drogą historia Lidii Kowalczyk i Krystyna Strzeleckiego to gotowy materiał na piękny film. Jak się pewnie domyślacie, byli w sobie zakochani, byli razem już przed powstaniem, studiowali razem medycynę, a po wybuchu walk służyli w powstańczych szeregach jako lekarze. Stwierdzili w całym tym chaosie, że wezmą ślub, skoro nie wiadomo, co jutro przyniesie, i przysięgli sobie miłość 15 sierpnia, a parę dni później podczas walk Krystyn został ciężko ranny w płuco. Umarłby pewnie, ale na szczęście obok była jego świeżo poślubiona żona, która najpierw znalazła kilku cywili, którzy pomogli jej wytargać Krystyna z płonącego budynku, a później rozbroiła Niemca i kazała mu zatargać ukochanego na powstańczą barykadę, gdzie zajęli się już nim nasi. Ale to nie wszystko, bo później wsadziła swojego męża do jednej z ostatnich łodzi odpływających na drugi brzeg rzeki, a sama płynęła obok. Uratowała go w ten sposób. Oboje przeżyli wojnę i mogli się jeszcze sobą nacieszyć, jednak nie wszyscy mieli tyle szczęścia. Para, która brała ślub tego samego dnia co oni, była razem przez 8 dni. Oboje zginęli w czasie niemieckiego nalotu. Jak widzicie, nawet w realiach powstania warszawskiego znalazło się odrobinę miejsca na namiastkę normalności, na uśmiech, na miłość, na film czy imprezę. Czego to dowodzi? Że podczas powstania warszawskiego to w sumie nie było tak źle? Absolutnie nie. To był horror, który oby już nigdy się nie powtórzył. Dowodzi to jednak, że powinniśmy myśleć o powstańcach jak o normalnych ludziach, takich jak wy czy ja, o ludziach, którzy mieli swoje słabości, marzenia, lepsze czy gorsze dni. Tak o nich myślmy, jak o ludziach, z których większością pewnie świetnie by nam się gadało przy piwie czy tańczyło na imprezie. Pamiętajmy o tych bohaterach, którzy już odeszli, i szanujmy tych, którzy jeszcze nam zostali. Do zobaczenia niedługo.